Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Jutro Benedykt XVI rozpocznie letni pobyt w Castel Gandolfo.
O kościele w enklawie kaliningradzkiej rozmawiamy z księdzem Ignacym Pawlusem, salwatorianinem.
Po Tarsie, gdzie przed 2000 lat urodził się święty Paweł, oprowadzi nas ksiądz Waldemar Turek.
1 lipca witają Państwa
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Jutro po audiencji ogólnej w auli Pawła VI Ojciec Święty uda się do swej letniej rezydencji w Castel Gandolfo. Jak poinformowała prefektura domu papieskiego, w okresie letnim nie będzie audiencji prywatnych i specjalnych. W niedzielę 6 i 27 lipca papież będzie przewodniczył modlitwie Anioł Pański na dziedzińcu swej rezydencji w Castel Gandolfo. Jutrzejsza audiencja ogólna jest ostatnią w tym miesiącu.
Okres od 12 do 21 lipca Benedykt XVI spędzi w Australii w związku z 23 Światowym Dniem Młodzieży. Natomiast od 28 lipca do 11 sierpnia będzie przebywał na odpoczynku w seminarium duchownym w Brixen-Bressanone na północy Włoch. Tam papież będzie przewodniczył modlitwie Anioł Pański w niedzielę 3 i 10 sierpnia. Regularne spotkania z wiernymi na audiencjach ogólnych Ojciec Święty podejmie na nowo w środę 13 sierpnia. W okresie letnim, w niedzielę oraz w uroczystości liturgiczne modlitwa Anioł Pański będzie się odbywała w Castel Gandolfo.
Moim gościem jest ksiądz Ignacy Pawlus, salwatorianin pracujący w Rosji. Od ilu lat?
Od 18. 15 lat spędziłem w Irkucku, a trzeci rok jestem już w Kaliningradzie.
Kaliningrad, dziwna strefa, obwód będący enklawą na zewnątrz Rosji. Czym charakteryzuje się to społeczeństwo?
Jest to społeczeństwo wielonarodowościowe, wielowyznaniowe. Najwięcej jest prawosławnych. Na drugim miejscu się plasują katolicy.
Skąd się wzięli tam katolicy?
Kiedy po wojnie wyjechali z obwodu kaliningradzkiego Niemcy, władze radzieckie ściągnęły do obwodu kaliningradzkiego ludzi z Ukrainy, z Białorusi, z Litwy. I w ten sposób ta opustoszona ziemia zapełniła się ludźmi różnych języków i różnych wyznań.
A więc katolicy też wśród nich byli. Czy mieli możliwość wyznawania swojej wiary w tym czasie?
Nie mieli, dlatego że polityka władz radzieckich była taka, żeby ten obwód był całkowicie niereligijnym, żeby tam nie było żadnych kościołów, żadnych praktyk religijnych. I dlatego ci ludzie nie mieli dostępu ani do księdza prawosławnego, ani do katolickiego, ani do pastora. Jednakże blisko była Litwa, Białoruś, Ukraina i ci, którzy mieli potrzeby religijne, jeździli na Litwę, aby ochrzcić dzieci, aby tam je przygotować do pierwszej komunii świętej, na bierzmowanie, czy zawrzeć sakrament małżeństwa.
Od kiedy mogli się tam pojawić księża na tym terenie mocno zmilitaryzowanym?
Dopiero jak zaczęła się perestrojka, to są czasy gorbaczowskie.
Skąd przybyli?
Pierwsi księża przyjeżdżali z Litwy, a później jak zostały już utworzone administratury w Rosji, także księża z Polski.
Jak wygląda obecnie struktura kościoła w tym obwodzie?
Należymy do archidiecezji Matki Bożej w Moskwie. Naszym ordynariuszem jest teraz arcybiskup Paweł Pecci. W obwodzie naszym, który nazywamy zachodnim regionem archidiecezji moskiewskiej, pracuje wikariusz biskupi, ksiądz Jerzy Steckiewicz i on w imieniu arcybiskupa zarządza tą częścią diecezji, którą stanowi nasz region. Pracuje w tej chwili około 30 kapłanów i 15 sióstr zakonnych w 22 parafiach.
Czyli to jest całkiem sporo.
To jest bardzo.
Jaki procent
sporo.
Katolicy stanowią tego regionu?
10% społeczeństwa.
Jak wygląda codzienna praca? Czym się różni przede wszystkim od pracy kapłana katolickiego w centralnej Rosji czy na Syberii?
Ja mam tylko dwa doświadczenia, Syberii i Kaliningrad. Nie wiem, jak się pracuje w centralnej Rosji na przykład. Na Syberii pracuje się z małymi grupami ludzi. Dzięki temu ten kontakt jest taki bardzo osobisty, zawiązują się przyjaźnie. A w Kaliningradzie to jest taka średnia polska parafia miejska. I tam człowiek już ma doświadczenie masowości. Ale oprócz mas są różne grupy. Taki malutki klub inteligencji katolickiej. Mamy grupy modlitewne, mamy grupę biblijną, mamy grupy młodzieżowe. Także w tych grupach toczy się takie życie bardziej indywidualne. Bardzo piękne są przygotowania do małżeństwa na przykład. To trwa dość długo i wobec tego jest możliwość związania się takimi więziami. Teraz zakładamy ruch rodzin nazaretańskich od września i myślę, że to też będzie służyło tej sprawie bliskiego, indywidualnego kontaktu pomiędzy duszpasterzem i ludźmi.
Czy kościół tamtejszy ma kontakty z polskim kościołem?
Oczywiście mamy. Większość kapłanów to są jednak Polacy. Kapłanów rosyjskich jest u nas w regionie 4, ale też 2 z nich uczyło się w Polsce. I dlatego te kontakty są bardzo bliskie. Poza tym w naszym domu zbierają się Polacy zrzeszeni w Związku Polaków i tam przeprowadzają wszystkie swoje zebrania. Są 2 msze święte po polsku w niedzielę i w środy i w piątki po polsku. Życie polonijne kwitnie i także życie religijne Polaków też się rozwija. Poza tym jest konsulat generalny. Tam od czasu do czasu się też odbywają różnego rodzaju spotkania. Poza tym w salach naszej parafii prowadzone są zajęcia z języka polskiego.
Czy popularny jest ten język wśród Rosjan, wśród mieszkańców obwodu?
Jest, oczywiście, że jest popularny. Na Uniwersytecie Immanuela Kanta jest filologia polska.
Parafie katolickie w obwodzie kaliningradzkim są przeważnie miejskie, tak?
Głównie, bo na wsiach ten element religijny jest bardzo przyduszony. Ludzie nie mają jakichś takich problemów metafizycznych, powiedzmy sobie szczerze.
Czyli jest inaczej niż na przykład w Polsce, gdzie właśnie wie się, stoją religijności.
Bo tradycja jest zachowana. Ale zresztą w kościele na początku też było tak, że chrześcijaństwo się rozwijało w miastach, a wieś była właśnie przywiązana do swojej starej religii i na nowiznę nie miała odwagi.
W takim razie, jakie są perspektywy rozwoju kościoła w tym obwodzie?
Są nadzieje, że ten rozwój będzie się intensyfikował. Byłoby lepiej, gdyby rodzice bardziej dbali o przekaz wiary.
Jest prowadzona katecheza?
Tak. I grupy są duże. Podczas gdy na Syberii to te grupki były malutkie.
Ksiądz mówił o mszy w języku polskim. Czy jeszcze jakieś języki są obecne w liturgii?
W Kaliningradzie język niemiecki i litewski, bo są 2 parafie w Kaliningradzie. Parafia Świętej Rodziny skupia tych, którzy mówią po litewsku i po rosyjsku. A nasza parafia Świętego Wojciecha skupia tych, którzy mówią po polsku i po rosyjsku. Katolicy z Białorusi, czy z Litwy, czy z Ukrainy przychodzą na polskie msze, bo się modlili po polsku. A oprócz tego od miesiąca mamy mszę świętą po niemiecku.
Dla kogo?
Dla Niemców, którzy są w Kaliningradzie. Są to głównie ludzie, którzy zajmują się handlem, pracownicy konsulatu niemieckiego.
Czyli przyjezdni.
Tak, regularnie chodzą 3 osoby, pani konsul też.
Czego ten lokalny, mały kościół, który wcale taki mały jak na warunki rosyjskie nie jest, może oczekiwać od kościoła powszechnego?
Przede wszystkim wsparcia modlitewnego. W Rosji potrzebne są też kościoły. No, oczywiście nieduże, ale bez tej materialnej pomocy się nie obejdzie. Wszystko, co w Rosji istnieje, domy, parafie, bez tej pomocy zewnątrz nie mogą istnieć. Dlatego, że wspólnoty są małe, ludzie nie są bogaci i oni nie są w stanie utrzymać. Bez pomocy z zewnątrz nie da się.
Czy powołania są? Czy potrzeba dalej księży z zewnątrz?
Ta wielka fala, powiedzmy sobie, powołaniowa już się skończyła. Teraz powołania są rzadkością. Trzeba się modlić. I to jest właśnie zadanie każdego kapłana czy sił zakonnych, żeby organizować akcje powołaniowe, przede wszystkim modlitwę, pracę z młodzieżą, zwłaszcza grupami ministranckimi.
Czy są możliwości, aby jakiś kontakt był właśnie między tymi grupami młodzieżowymi kaliningradzkimi a polskimi?
Tak, nawet byłem niedawno u księdza biskupa Mazura w Ełku i on powiedział, wy tam kończycie rok szkolny w maju. W mojej diecezji ośrodki parafialne są do waszej dyspozycji. Cały czerwiec możecie korzystać.
A jakieś grupy też może wyjeżdżają na teren obwodu z Polski?
Z Polski jest nadzieja, że co roku takie inicjatywy będą realizowane, ale to nie jest jeszcze systematyczne.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był ksiądz Ignacy Pawlus, salwatorianin pracujący w obwodzie kaliningradzkim.
Rozmowę przeprowadził ksiądz Tadeusz Cieślak.
Śladami apostoła narodów.
W mieście rodzinnym świętego Pawła.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Wędrówkę śladami świętego Pawła wypada rozpocząć od Tarsu, miasta rodzinnego apostoła narodów. Leży ono w środkowej części południowej Turcji, w regionie Cilicji, około 20 km od Morza Śródziemnego. Szczyci się długą, bogatą i bardzo złożoną historią. Już w trzecim tysiącleciu przed Chrystusem było znaczącym ośrodkiem handlu, a w drugim tysiącleciu pełniło rolę stolicy całej prowincji. Było kolejno pod panowaniem Asyryjczyków, Persów, Macedończyków, Seleucydów i Rzymian. Miasto, które chrześcijanom spontanicznie kojarzy się z imieniem wielkiego Pawła, poznało, choć w mniejszym zakresie, również inne wybitne postacie świata starożytnego. O kilku z nich warto tutaj wspomnieć. Aleksander Wielki, przechodzący w 333 roku przed Chrystusem przez Cilicję do północnej Syrii, zachorował właśnie w Tarsie, po tym jak nieroztropnie wykąpał się w zimnej wodzie przepływającej przez miasto rzeki Kidnos. Tutaj w latach 52-50 przed Chrystusem rezydował największy starożytny mówca rzymski Cyceron, pełniąc zaszczytny urząd gubernatora Cilicji. Tutaj w 41 roku przed Chrystusem Marek Antoniusz, członek drugiego triumviratu, odbył słynne spotkanie z Kleopatrą, opisane później przez Plutarcha w dziele zatytułowanym Żywoty równoległe. Tędy wreszcie przeszedł sam Juliusz Cezar w 47 roku przed Chrystusem, czyli w 20 lat po tym, jak Tars dostał się za sprawą Pompejusza pod panowanie rzymskie. Miasto należało najpierw do rzymskiej prowincji Syrii. Kiedy za panowania cesarza Hadriana Cilicja stała się nową prowincją, Tars został wybrany na jej stolicę. Położony na skrzyżowaniu ważnych dróg, łączących go z 6 stolicami sąsiednich prowincji, przeżywał wtedy okres bujnego rozkwitu. Jego mieszkańcy zajmowali się głównie handlem, między innymi dlatego, że przepływający przez środek miasta Kidnos był rzeką spławną, która łączyła prawie bezpośrednio z morzem. Na rozległych równinach Cilicji uprawiano też len, z którego wytwarzano między innymi materiał na żagle. W czasach Nowego Testamentu Tars był ważnym centrum kultury, w którym bujnie rozwijały się szkoły filozoficzne i retoryczne. Położenie między wschodem i zachodem sprawiało, że w owym czasie obecne były tutaj z jednej strony wyraźne wpływy kultu i stylu życia orientalnego, z drugiej zaś coraz bardziej rozwijały się elementy kultury helleńskiej. Miejscowa diaspora żydowska, dosyć liczna, odznaczała się dobrą organizacją wewnętrzną i szczególnie wysokim poziomem kultury. Paweł był dumny ze swojego miasta rodzinnego, o czym świadczy choćby znany tekst z Dziejów Apostolskich. Stanowi on fragment dłuższego opisu pobytu apostoła w Jerozolimie i pojmania go ze strony Żydów, zarzucających mu, że naucza przeciw narodowi i prawu i bezcześci świątyniom, wprowadzając do niej Greków. Posłuchajmy. Kiedy miano go wprowadzić do twierdzi, rzekł Paweł do trybuna: czy wolno mi coś powiedzieć? A on odpowiedział: mówisz po grecku? Nie jesteś więc Egipcjaninem, który niedawno podburzył i wyprowadził na pustynię 4000 Sykarejczyków? Ja jestem Żydem z Tarsu, odpowiedział Paweł, obywatelem znacznego miasta w Cylicji. Proszę cię, pozwól mi przemówić do ludu. Gdy pozwolił, Paweł, stojąc na schodach, dał znak ręką ludowi. A gdy nastała zupełna cisza, odezwał się po hebrajsku tymi słowami. Bracia i ojcowie, słuchajcie, co teraz do was powiem na swoją obronę. Usłyszawszy, że mówi w języku hebrajskim, uciszyli się jeszcze bardziej. Ja jestem Żydem, mówił, urodzonym w Tarsie w Cylicji. Każdy chrześcijanin, który przyjeżdża dzisiaj do Tarsu, marzy o tym, by zobaczyć jakieś miejsca związane bezpośrednio z życiem i działalnością wielkiego apostoła. Tymczasem wita go dosyć duże, bo liczące około 160 tysięcy mieszkańców miasto, trochę niezbadane i doprawdy z niewieloma zabytkami z okresu Pawłowego. Pielgrzymi zaraz po wjeździe do miasta zwracają uwagę na dosyć dobrze zachowaną i rzucającą się w oczy bramę rzymską, zwaną Bramą Kleopatry albo, rzadziej, Bramą Pawła. Według tradycji właśnie tutaj miało nastąpić wspomniane już spotkanie słynącej z piękności ostatniej królowej Egiptu z Antoniuszem, który poślubiając Egipcjankę dążył do stworzenia potężnej monarchii ze stolicą w Aleksandrii, co jednak zostało udaremnione przez Oktawiana. Brama Kleopatry, znajdująca się zupełnie blisko szerokiej szosy, odróżnia się znacznie od nowoczesnego otoczenia zarówno materiałem, jak i ciemnym, szarym kolorem, świadczącym o jej długiej historii. Turyści zatrzymują się też zwykle przy moście Justyniana, pięknym z punktu widzenia architektury obiekcie, przerobionym w okresie muzułmańskim. Wielki cesarz przesunął nieco koryto rzeki Kidnos, aby uchronić miasto przed jej groźnymi niekiedy wylewami. Program wizyty pielgrzymów przybywających do Tarsu uwzględnia prawie zawsze tak zwaną studnię świętego Pawła. Pochodzi ona rzeczywiście z epoki rzymskiej i znajduje się na terenie zamieszkanym wówczas przez wspólnotę żydowską, ale prawdopodobnie nigdy nie będziemy wiedzieć, czy wodę czerpaną z tej studni pił również młody Szaweł. Ta studnia ciągle jest otwarta i łatwo można przy niej spotkać zarówno turystów, jak i mieszkańców miasta. Kiedyś w Tarsie istniała piękna katedra poświęcona apostołowi narodów. Na jej fundamentach stoi dzisiaj Ulu Kami, czyli wielki meczet, wybudowany w XVI wieku, z minaretem pochodzącym z jeszcze wcześniejszej epoki. Niektóre grupy oglądają też, przynajmniej z zewnątrz, Kilizę Kami, antyczny kościół poświęcony świętemu Piotrowi. Budynek armeński o wyrafinowanej architekturze, zamieniony na meczet w XV wieku. Pielgrzymi, może niekiedy trochę rozczarowani i zawiedzeni, nie żałują jednak na ogół swojej wizyty w Tarsie. Zdają sobie sprawę z tego, że właśnie tutaj zaczęła się przygoda człowieka, apostoła Bożego, który wywarł i do dziś wywiera tak mocne piętno na życie wspólnoty chrześcijańskiej.
Była to audycja
Śladami apostoła narodów
w opracowaniu księdza Waldemara Turka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.